Cześć Boże, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Poniedziałek, 26 dzień kwietnia 2022 roku. 471 wydanie naszej audycji na styku i niecodzienny gość, ale naszego niecodziennego gościa przedstawi nasza koleżanka radiowa, pani Joanna, i witam też drugą naszą koleżankę radiową, jak to nazwać, Natalko? Natalkę po prostu, tak. Dobry wieczór.
Bardzo dziękuję za powitanie. Dobry wieczór Państwu. Szczęść Boże.
A ja oddaję głos już pani Joannie.
Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Chciałabym przedstawić i przede wszystkim powitać naszego dzisiejszego zacnego gościa, panią dr Lucynę Żbikowską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Jeżeli pani i państwo pozwolą, chciałabym bardzo krótko kilka słów, kilka faktów biograficznych o naszym gościu dzisiaj powiedzieć, chociaż pani doktor przedstawiała nam się już bardzo szczegółowo przed 2 miesiącami, ale może niektóre osoby nie słuchały tego, więc jeżeli państwo pozwolicie, kilka słów na temat naszego dzisiejszego gościa. Pani doktor Lucyna Żbikowska jest absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była przez wiele lat związana z pięknym miastem Rzeszowem. Pracowała tam jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej, które z tego co wiem było przekształcone następnie w Uniwersytet Rzeszowski. Była również wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchowym w Rzeszowie. Od 2005 roku pani dr Żbikowska wykładała w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest ona autorką bardzo wielu publikacji, między innymi takich jak poświęcone prozie Włodzimierza Perzyńskiego. Jest ona autorką pierwszych opracowań monograficznych o arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. Jest również autorką książki o niezwykłej zakonnicy siostrze Marii Wojdyle, tytuł książki Amata w drodze do Boga i ludzi. Pani doktor Żbikowska jest również poetką. Jest autorką kilku tomików i dzisiejsze spotkanie będzie również o poezji. Częściowo również, z tego co wiem, co mi zdradziła, będzie prezentować również swoje wiersze. Dzisiejszym tematem jest Bóg. Niewidzialny Bóg z kamiennych tablic w obrazie poetyckim. Mamy tutaj do czynienia ze Starym Testamentem i oddaję głos pani doktor Lucynie Żbikowskiej, naszemu gościowi dzisiejszego programu. Bardzo proszę.
Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, przede wszystkim w radio. Dziękuję za zaproszenie kolejne, za możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami. A teraz powracamy do tematu, który jest na pewno intrygujący. Na pewno jest tematem trudnym przede wszystkim. To chyba z kilku powodów, ale myślę, że jeden z takich powodów jest oczywisty. Mianowicie odeszliśmy od Starego Testamentu. Jakby jakaś droga usłana wyobrażeniem Boga, który, jak większość przypomina, był Bogiem bojaźni. Celowo używam tego słowa bojaźń, bo bojaźń jest czymś innym niż lęk, strach, obawa. I dlatego, myśląc nieraz, dlaczego tak się stało, że przynajmniej w większości ludzi Stary Testament pozostał No, ja śmiem twierdzić, w zapomnieniu. A przecież to jest fundament. To jest fundament naszej wiary w Boga. I to prowadziło do dalszych moich jakichś zastanowień, zresztą nie tylko moich, ale w bliskim gronie, w dalszym poszukiwaniu tej drogi do odpowiedzi o człowieku, który zanim poznał Boga. Przecież, jak słusznie zauważyła wybitna uczona pani w świętej pamięci Anna Świderkówna, egiptiolog, profesor, jedna z pierwszych kobiet, która czytała papirusy, uczona stwierdziła, że na podstawie swoich badań, że człowiek zawsze był religijny, wierzący, ten prapradawny, szukał tej istności, do której mógłby się zwracać. I to jest dla nas bardzo interesujące. Jakimi drogami przybliżało się człowieczeństwo do boskiej istoty. Niech tu posłuży nam taka piękna powieść, pieśń, w zasadzie wiersz, modlitwa o tytule Pieśń do Boga prastarych plemion peruwiańskich z epoki prekolumbijskiej. To tylko taki przykład chcę podać, bo w księdze modlitwy przedchrześcijańskiej, wczesnochrześcijańskiej, dużej książce, bardzo pięknie opracowanej, znajdziemy więcej jeszcze przykładów. Ale proszę posłuchać. O Wirakocha, Panie Wszechświata, kim jesteś, żeńską czy męską istotą? O Sprawco wszech rzeczy, kim jesteś? O Wyrocznio świata, gdzie przebywasz? Czy może nade mną? Czy może pode mną? Czy może za tym wspaniałym tronem? Wysłuchaj mnie, błagam, gdziekolwiek jesteś, w niebiosach czy też w głębinach mórz, Stwórco świata, Rodzicielu człowieka, Panie nad panami. Pragnę Cię ujrzeć, a wzrok mój jest słaby. O niechże Cię ujrzę, niechże zrozumiem. Zwróć na mnie swe oczy, wszak wiesz, że istnieję. Stwórco słońca i księżyca, Stwórco dnia i nocy, Stwórco wiosny i zimy. I gdybym nie przeczytała, że jest to pieśń Boga prastarych plemion i nie przeczytałabym owej apostrofy, to proszę Państwa, mało kto by się zorientował, że jest to pieśń, która powstała tak bardzo dawno i to nie dotyczy tego Boga, który nam się objawił, ale wyobrażenia istoty, która stworzyła ten świat. I w tym poszukiwaniu do owej istoty, no, chcemy odkryć kilka niezwykłych prawidłowości, którymi, jakbyśmy po ludzku powiedzieli, kierował się Stwórca. Interesuje nas nie tylko proces stwarzania, ale skąd, jak, co, a czego nie stworzył Bóg? Pytanie ważne. I mamy odpowiedź, oczywiście, że mamy. Mamy odpowiedź właśnie w Starym Testamencie. Ponad wodami wiatr Pana unosił. Wiatr Boga dął ponad wodą, w zależności od tłumaczenia. A zatem nie stworzył wiatru, nie stworzył wody. To było. To gdzieś było. I dalej idąc w ślad takiego poszukiwania, zastanawiamy się, jak z tą wodą było. Wody oceanu są wodami słonymi, a przecież człowiek musiał korzystać z wody słodkiej. I znów odszukujemy tekst interesujący. Deszcz z nieba pić będziesz. A zatem jedni interpretatorzy powiadają, że to góry nawadniały, inni mówili, że chmury zmieniały wody słone w wody słodkie. Powiecie Państwo, że to są ciekawostki. Nie, to są bardzo interesujące zagadnienia w procesie stwarzania świata. Pierwszą górą, jaką odnotowuje Stary Testament, jest Gerizim. I pyta lud, jak to, dlaczego pierwsza? A było ich cztery. No dlatego, że ona wynosiła się pierwsza z wody wraz z ogrodem Edenu. Żeby nie wchodzić już w szczegóły rzek, to tylko też dla ciekawości powiem, że jedną z tych czterech rzek jest Eufrat i to jest rzeka bardzo płodna. Opływa kraj chaldejski, przecina Babilon, wpada do morza Trzcin, jak powiadali pięknie, prawie że poetycko. W procesie stwarzania jest jeszcze też interesujący moment, który opowiada, że Bóg w swej mądrości, wszechmocny Pan, stworzył w świecie wszystko podwoje. I sprawdza się to w momencie, gdy ratuje ten świat, chce uratować. Noe ma wziąć do arki wszystko po dwoje. A zatem ta wcale nie tajemnicza liczba dwa, dwoje. Ona wskazuje również i na coś jeszcze innego, że nie tylko stwarzał wszystko po dwoje, ale jedno było przeciwieństwem drugiego, bądź też uzupełnieniem. Nie byłoby życia, gdyby nie było śmierci odwrotnie. Nie byłoby pokoju bez wojny, wojny bez pokoju. Nie byłoby biednych i bogatych, mądrych, głupich i tak dalej, i tak dalej. Ogień i woda, żelazo i drewno, światło, ciemność, ciepło, zimno. Bez czystości nie byłaby możliwa nieczystość. I tu możemy wiele, wiele, wiele mnożyć jeszcze takich wszystkich rzeczy, zjawisk, które w tym procesie są w szeregu ustawione parami, jeszcze raz powiem na zasadzie przeciwieństwa bądź uzupełnienia. To jest ta może zapominana też sprawa, ale ważna. Powiecie Państwo, dlaczego ważna? Zapytacie, dlaczego ważna? Ważna jest dlatego, żeby wreszcie zrozumieć świat Boga. Bo jest w nim wszystko. Jest w nim wszystko. My tylko chcemy uznać, że ma być jedno przeciwieństwo. Dobro i zło. Nie. Tych przeciwieństw na świecie jest tak wiele, jak bogate jest nasze życie. Czy odnajdziemy w jakimś poetyckim wyrazie to niezwykle fascynujące zjawisko, jakby z góry zaplanowane dla zrozumienia przez człowieka skomplikowanego życia i świata, które zostało podarowane, dla którego Bóg stworzył gospodarza. Mam tu taki piękny tekst już nieżyjącego, znakomitego historyka sztuki, teologa, poetę, księdza Stanisława Pasierba. Wszystko. Bóg jest nie tylko w liliach, poszukaj w Biblii. Jest i w konkolu, tak jak jest w pszenicy, dopóki rosną, aż do czasu żniwa. W studni Jakubowej, którą czerpak mąci Samarytanki w wodzie. W wodzie, którą Jan chrzci. W krzewie płonącym oraz w zwykłych cierniach, z których można upleść cierniową koronę. W dłoniach Mojżesza, niosących zwycięstwo. I w dłoniach Dawida, kiedy gra natchniony i gdy wyciąga je do Betsabei. Jest i w Saulu, gdy rzuca oszczepem, i w Absalomie, gdy kona na drzewie. Nie tylko w wielkich uniesieniach duszy, bo w zbrodniach także, i w wojnie, i w gniewie, jak wszystko w Biblii. Człowiek wszystek w Bogu. Jest to bardzo trudne zagadnienie do zrozumienia, do pojmowania tajemnicy stworzenia. Nie godzimy się, człowiek od początku stawiał, jakbyśmy powiedzieli, weto Bogu. Ale zanim próbujemy tę tajemnicę rozszyfrować, przypomnijmy postać Mojżesza. Mojżesza, jak mówi Stary Testament, Duch Boży otaczał od urodzenia. Czas, gdy Bóg objawia Izraelowi nauki Góry Karmel i Tabor, które podeszły do niego z miejsc swoich, i wtedy wywiązał się dialog, i wtedy zaczęła się rozmowa z Bogiem i miejsce, w którym chciał zamieszkać. Właśnie chciał na górze Synaj, nie inny. Bo co? Bo jak mówi Biblia, najskromniejszą była ze wszystkich. Ale pytanie znów docieka ktoś. Skąd góra na pustyni? I odnajdziemy odpowiedź. To wszystko tajemnica Boga Wszechmogącego. Cały czas się tak określa. Jestem wszechmogący. Góra została oddzielona od góry Morii, na której miał być ofiarowany Izaak, i przeniesiona na pustynię. Pan przyszedł z góry Synaj i zaświtał im z góry swej. Pan objawił naukę z góry. Dzięki Mojżeszowi. Wybrał go na tego, który pośredniczy między nim a Bogiem. Ale lud nie przyjął, mimo że przyrzekał Bogu. Był pytany, czy chcesz, żebym objawił naukę? Tak. A co w tej nauce ma być? Padło. Nie zabijaj. Lud był oburzony. Jak to? Przecież Izaak obiecywał, z miecza swego żywić się będziesz. I teraz co? Na teraz nie zabijaj. Pan objawił w piśmie, nie kradnij. Podnieśli bunt, bo przecież pamiętali, jak wykradli Józefa i sprowadzili go do Egiptu. Pan pytał, czy chcecie przyjąć naukę, że nie będziesz miał oprócz mnie innych bogów. Znów było weto, mówiąc współcześnie. Nie chcieli porzucić praw ojców swoich, którzy służyli bożkom. No ale mimo że Bóg trzymał długo ten skarb, który chciał podarować człowiekowi i chronić go przed nieszczęściem, przed złem, przed upadkiem, bo chronił ten skarb przez 974 pokolenia, aż wreszcie znalazł tego, który był wyjątkowy. Zapytacie Państwo, dlaczego był wyjątkowy? No właśnie, no Dlaczego był wyjątkowy? Otóż w tym dniu objawienia, jak czytamy w tej fascynującej księdze, wszystko było trojakie. Tam było po dwojakie, tak? Po dwoje. Teraz się spotykamy, że wszystko było trojakie. Z trzech części Pisma Świętego Tora była pierwsza. Izrael podzielony na trzy części, kapłanów, lewitów i lud. Wywodzą się z trzech ojców, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Mojżesz jako trzeci występował. Trzecie dziecko swoich rodziców, 3 miesiące ukrywany od Faraona i miał 3 litery w imieniu. A Pan objawił się w 3 dniu 3 miesiąca, wtedy, kiedy dzień jest 2 razy dłuższy od nocy. I powiedział Mojżeszowi: jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiodłem z ziemi egipskiej. I wyszło głosem Boga, który podzielił głos na 7 głosów, i te 7 głosów zabrzmiało jednocześnie w 70 językach. Tak otrzymał Izrael tablicę, kodeks, który miał go chronić po wiek wieków. I lud zgodził się przestrzegać, zgodził się. Ale już w 40 dni po objawieniu szedł własną drogą, jak do dzisiaj. Możemy to skonfrontować z czasem współczesnym. Idziemy swoją drogą, chcemy być mądrzejsi. Odkrywamy to, co nie dotychczas nieodkryte. Odnajdujemy, eksperymentujemy. Mamy wynalazków tysiące i miliony. Zastanówmy się, czy służą temu światu. I Mojżesz, jeszcze może przypomnijmy, że przecież kilka razy otrzymywał tablicę. Kiedy lud zgrzeszył, nie dotrzymał przyrzeczenia. Mojżesz wziął tablicę, niósł i wypisał. I jedni mówią, że kiedy ujrzał owego złotego cielca, tablice uleciały mu z rąk i on wypuścił je po prostu. Omdlałe ręce z wrażenia pewnie upuściły i roztrzaskały się. W innym tłumaczeniu można odnaleźć, że to Mojżesz roztrzaskał tablicę, kiedy zobaczył, do czego zmierza człowiek, który urąga Bogu. Grzeszy niestałością, grzeszy zerwaniem przymierza. I pyta Arona: co zrobiłeś z tym ludem? Stali się wyuzdani jak nierządnice. No, trzeba dodać, starsi i plemię Lewiego nie brali w tym udziału. Mojżesz wybłagał Boga, prosił o przebaczenie. Sam zdobył się na to, by, dzisiaj językiem współczesnym powiedzielibyśmy, odpokutować za grzechy Izraela. Wybłagał ujrzenie majestatu Boga. Ale tak jak w tym wierszu, który czytałam, tęsknota do ujrzenia Boga jest tak silna i tak samo niemożliwa. Bo Bóg mówi do niego: nie wolno ci ujrzeć mojego majestatu, bo nikt nie może mnie zobaczyć i zostać przy życiu. Gdy usłyszysz inne, które niegdyś powiedziałem, wiedz, staję przed tobą, nie lękaj się, bo jestem łaskaw temu, komu jestem łaskaw, i miłosierdzie świadczę temu, komu świadczę miłosierdzie. Niby tajemnicze słowa, ale bardzo zrozumiałe. Już nie wiem, czy pamiętamy, że wtedy pojawia się słowo, pojęcie łaskawości Boga i miłosierdzia. Może tak jeszcze też dla ciekawostki powiem, że dwie pierwsze tablice były z szafiru, dawały się zwijać jak pergamin, dopiero trzecie były kamiennymi tablicami. Zastanawiamy się chyba za mało, mało głęboko, mało przenikliwie. Dlaczego tablice z tym najkrótszym kodeksem moralnym, wobec którego jesteśmy tak odpowiedzialni, tym kodeksem, który by uchronił przed upadkiem człowieka i przed wieloma nieszczęściami, ten kodeks zniknął z naszego życia. Nie ma go. Nie słuchamy, nie czytamy, nie powołują się i duchowni, i świeccy. Nie ma go. Jeszcze do pierwszej komunii przygotowując, uczymy się 10 przykazań, ale potem kto słyszy, proszę mi powiedzieć. Nie ma. Nie ma. Zanim jednak ten dramat Boga i człowieka spróbujemy choć przez moment nie tylko zanalizować, ja chcę powiedzieć, że czas sztuki i literatury wcześniejszy jest ciekawy pod jednym względem. Pośród poezji, a nawet i prozy, w okresie, tutaj zwrócę uwagę na renesans, kiedy pretensje są, że Bóg, że człowiek postawił się przed Bogiem, że człowiek jest na pierwszym planie, to nie tak jak w średniowieczu. Proszę Państwa, mówię to takimi prostymi słowami i prostym rozumowaniem, ale cała twórczość renesansowa to jest wielki hymn chwalący Boga z taką pokorą, z takim oddaniem wszechmogącemu czci, zachwytu. A pokora jest w modlitwie takiego człowieka, który zdaje sobie sprawę ze swoich słabości, ze swojej niemocy wobec wielkości Boga, ale przecież chce mu złożyć hołd wiekuisty. W modlitwie pokornej Reja czytamy: Wszechmogący Boże nieskończonej mocy, gdyż się nic stać nie może bez Twojej pomocy, gdyżeś jest początek i koniec wszystkiego, a trwać długo nie może nic bez bóstwa Twego. Tyś jest Bóg nieskończony, a w Twojej opiece każda sprawa zależy tu na wszystkim świecie. Tyś prawda nieskończona, dobroć, żywot, zdrowie, a o Twym majestacie, a kto właśnie powie? Ziemię, niebo i gwiazdy w dziwnej sprawie mając, a co jeszcze dziwniejsza, myśl każdego znając. Na niebie, na powietrzu, w morzu i na ziemi, a w Twoich się rozprawach dziwnie wszystko mieni. Tyś król wszystkich królów, Tobie upadają mocy ziemskie, niebieskie i cześć wieczną dają. Wyznawając Twe bóstwo, a majestat dziwny naszemu rozumowi, i na wszystkim sprzeciwny. Do Ciebie się uciekam, tak jak do tego, kogo rozumiemy tak miłosiernego. Proszę Państwa, od momentu, kiedy Bóg się pojawia człowiekowi, oczywiście głosem, nie jako spersonalizowana istota, ten głos silny, mocny, ta istność najwyższa, jak pięknie określa Kołłątaj, ta siła, która wszystko może. Tutaj określenie mojej córki malutkiej, małej. Siła, która wszystko może. To jest rozmowa z człowiekiem. To jest wezwanie człowieka do dialogu z Bogiem. I ten dialog jest obserwowany przez ludzi literatury, sztuki, a nawet ludzi, myślę nie nawet, ale może przede wszystkim modlitwy. Ten dialog jest przez cały czas serdeczny. Owszem, Bóg brzmi, jakby mobilizował człowieka do przestrzegania prawa, ale jest serdeczny. W tekstach jest Bóg miłosierny, pełen pomocy, opieki nad człowiekiem. Jesteś, Ty jesteś Stwórco Wszechrzeczy, Panie Boże Wszechmogący. Jak w siebie, w Ciebie wierzy Syn Człowieczy, z całego serca wierzący. Jesteś, powiada Adam Celiński, już bardziej współczesny wiersz. I są dwa teksty znane, popularne, ten jeden szczególnie, bo jest pieśnią do dziś śpiewaną w kościołach. To pieśń Kochanowskiego. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Toż to jest ta cudowna pokora człowieka, który jest świadom dobrodziejstw. Dobrodziejstw i tego, że Bóg jest wszechmocny, nieogarniony, że wszędy, mimo to wszędy jest pełno Ciebie, powie Kochanowski. Złota też wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. I nie będę czytać dalej, bo pieśń jest znana, mam nadzieję, ale proszę Państwa, przeczytam inną pieśń, inny wiersz, który jest bardzo podobny do pieśni Kochanowskiego. Współczesnego poety Kazimierza Wierzyńskiego. Jest może nie tak hymniczny, nie tak patetyczny. Co Ci mam jeszcze oddać, Panie, gdy Ci już wszystko oddałem? Zakwitłem cichą pokorą pod niebem letnim i białym, pełen tej samej światłości, co ranki i zmierzchy Twe złoci, śpiewem Cię, organista, bezbrzeżnej Twojej dobroci. I jestem jak wydobyty ton spod Twojego smyczka, jak pełna Bożej muzyki stara kantyczka. I ten fakt troskliwości Boga od początku, Jego wizerunek jest Boga opiekuńczego, wbrew temu, co jakoś pozostało w tej świadomości przeciętnego człowieka, gdy mówi i myśli o Starym Testamencie. Może jeszcze wiersz księdza Pasierba, przypowieść o Ojcu. Kiedy się starasz zapomnieć, pamięta. Kiedy nie możesz zasnąć, czekasz się obudzisz. Kiedy nie myślisz wracać, wygląda ciebie. Kiedy nie widzisz wyjścia, każe otwierać wrota. Kiedy umierasz z głodu, poleca nakrywać stoły. Kiedy się kulisz w łachmanie, wybiera dla ciebie szatę. Gdy mówisz wstanę i pójdę, rusza naprzeciw. Gdy trzesz oczy jak suche kamienie, płacze nad tobą. Kiedy nie śmiesz wyciągnąć rękę, oplatują cię jego ramiona. Gdy twój brat wypomni, żeś odszedł, odpowie, że właśnie wrócił. I co nam zostawia poeta w darze ku nie przestrodze, ale pomocy, zrozumienia Boga. Siądź na kamieniu, który się odłamał z odwiecznych skał i przez potoku odwieczny szum rozmawiaj z Bogiem. Wiem, nie odgadniesz Jego tajemnicy, ale usłyszysz z daleka tajemnic pełne westchnienie, którym On, wielki, miłosierny Pan, Twym towarzyszy losom. I zasłuchany w ten odwieczny szum potoku, mknącego z dalekich gór, poza światami skrytych gór, nie troszcz się o swoje jutro, albowiem nić jego wszędzie na niewidzialnej kądzieli Bóg. I jesteśmy w tym nastroju pieśni, myślę, Karpińskiego, który przypomina, że kiedy tylko rano wstaniesz, spójrz w niebo, wyśpiewaj ten hymn dziękczynienia.
Czterysta 71. wydanie naszej audycji na styku, godzina 21.10. W naszym studiu gościmy panią dr Lucynę Żbikowską, która podejmuje dzisiejszego wieczoru temat arcyciekawy. Niewidzialny Bóg z kamiennych tablic w obrazie poetyckim. Pani Lucyno, słuchając, nie przerywaliśmy w ogóle pani, bo się wyczuło niesamowite uwielbienie Pana Boga Proszę?
Bo bym się wybiła z rytmu, jakbyście mi przerywali.
Ale naprawdę jestem, przynajmniej ja tutaj mogę powiedzieć, pod wielkim, wielkim wrażeniem. Pod wielkim wrażeniem.
Jeszcze dwie części.
Jeszcze dwie części. Mamy nadzieję, że czas na to pozwoli. Jeżeli nie, to
musi pozwolić, to może bez tej przerwy takiej, bo bym chciała jednak.
To zróbmy może bardzo kilkasekundową właśnie przerwę. Posłuchajmy tej pięknej pieśni, którą śpiewamy codziennie rano, kiedy ranne wstają sosze.
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie się
wysłuchaliśmy dwie zwrotki tej pięknej pieśni, kiedy ranne wstają zorze. Mnie najbardziej, pani Lucyno, ujmuje, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź tak pochwalon Boże wielki.
Tak, również człowiek śpiewa, prawda, z tym żywiołem wielkim. Ja jeszcze chciałabym wrócić do dekalogu, do kamiennych tablic. Proszę Państwa, źle się stało, że one nam z naszego horyzontu myśli, uczuć i życia tak znikają. Bo sądzę, że tej bojaźni, właściwie rozumianej, wiele ocalilibyśmy z naszego człowieczeństwa. Rymkiewicz pięknie to sformułuje w kilku strofach dwuwersowych. Człowieku prosty, oduczono ciebie litości, kiedy miotały kratery kominów dym z kości. Czerwone straszne niebo się chwiało wichurą, a chata odbiła oknami to niebo pod górą. Razem się gieła i razem płonęła, dziś ciemno. Więc skądże obozy z tupotem drewniaków przede mną? Człowieku, zamilcz. Człowieku, zapomnij. już cisza. Krwawe oczy tej chaty nade mną znów wiszą. Cywilizacje spalone wśród liści, deszcz płacze i płucze. I morze strzaskany dekalog na brzegi wyrzuca. I jest tu chyba najważniejszy akcent w końcowej partii utworu. Odwołanie do tego zasadniczego przykazania, które czyni tyle spustoszenia. Nie zabijaj. Nie zabijaj, powiada Bóg. A człowiek od zarania dziejów nic innego nie robi, tylko wymyśla, jak zabijać. Ustawy wymyśla, żeby zabić. I tyleż wysiłku wkłada i pieniędzy, rozumu, żeby zabijać. Dlaczego? Nie dotrzymaliśmy, Boże, tablic kamiennych. Nie dotrzymaliśmy przymierza, o wszechmocny i miłosierny. I tak przemija postać świata. Wiek po wiek, epoka po epoce. Nie rozumiemy grzechu i niegodziwości. Niegodziwości naszej wobec Ciebie, Boże. Pytamy z przerażeniem, gdzie Bóg, gdy zbrodnia goni zbrodnie, gdy kły bestii rozpasanej rozszarpują niewinność dzieci. Gdzie Bóg? Woła winny i niewinny. Nie szukaj daremnie. Dźwignij kamienne tablice, usłyszysz mój głos. Dźwignij, noś na ramionach jak krzyż, a uwolnisz ten świat. I pięknie nauczał w przedwiośniu Seweryn swojego syna, kiedy ten cały naładowany emocją przewrotu tego świata, zmiany, właśnie siłą i przemocą, jak wszystkie rewolucje od wieku. Kochał ojca nad życie, bo przecież na postronku do niego miłości szedł do Polski, której nie znał tak naprawdę. I powiada, chcę tu ojcu przetłumaczyć. Łotra w ludzkości trzeba najpierw wygubić, a dopiero później budować normalne życie. Ojciec mu odpowiada, któż to wie, kto wśród nas jest łotr, a kto sprawiedliwy? To wiadomo aż nadto dobrze, łotra w człowieku trzeba siłą wydusić, a gdy się nie poddaje, zabić. Nie zabijaj, syneczku, nie zabijaj. Złe na świecie trzeba zabijać. Zabijamy padalce, żmije, wilki, wszy. Najprzód nie bardzo dobrze wiemy, co jest złe, a co na pewno dobre. Potem jedyne, co z zabijania wynika, to zbrodnia zabójstwa. Zabijanie jest zgoła niepotrzebne. Szkoda na to czasu i zdrowia duszy ludzkiej. Tu jest to piękne ojca sformułowanie. Zdrowia duszy ludzkiej. I od dekalogu, proszę Państwa, przechodzimy i od tego hymnicznego uwielbienia Boga przechodzimy do modlitwy, którą już nauczy Chrystus. Modlitwy pańskiej, bo przecież nią uwielbiamy Boga. To jest podstawowa modlitwa nasza. Zanim przejdę do kilku utworów i do przypomnienia pewnego wydarzenia z współczesnych naszych czasów, przeczytam Państwu ciekawostkę. Ciekawostkę, którą opublikowała prasa polskojęzyczna pod zaborami. Zresztą adres bibliograficzny podam na końcu. Donoszono dawniej z Paryża jako osobliwość, że cesarska drukarnia wydrukowała Ojcze Nasz w 150 językach i ofiarowała Ojcu Świętemu. W 150 językach, podkreślam. Lecz przed 57 laty wydrukowano w Lipsku Ojcze Nasz w 200 językach, właściwym każdego charakterem, w książce niemieckiej misjonarza Schulze, której tytuł brzmi Wschodni i Zachodni Mistrz Języka, w którym się znajduje nie tylko 100 alfabetów ze sposobem ich wymawiania, jak ich znaczniejsze europejskie, azjatyckie, afrykańskie i amerykańskie ludy i narody używają, tudzież kilka tabel poliglotycznych różnych języków i liczb, ale też Ojcze Nasz w 200 językach właściwym każdemu charakterem i wymawianiem podług geograficznego porządku. Książka wyszła w Lipsku u Messnera w 1748 roku. Podaje to Gazeta Warszawska z roku 1805, numer 42, z 6 czerwca, strona 496. Wiemy to dzięki benedyktyńskiej pracy Piotra Żbikowskiego, profesora świętej pamięci, który pozostawił 3 tomy, analizując wszystkie pisma, znaczy wszystkie gazety, Gazetę Warszawską, Krakowską i Kurier Litewski, no z wielu lat, właśnie tych polskojęzycznych, to fenomen. Miał każdy numer gazety w ręku i każdy numer opracował. Tak niewyobrażalnie popularną była modlitwa Ojcze Nasz. Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego? W ilu językach i do całego świata przeszła ta najważniejsza modlitwa, o którą ostatnio były takież, no jakby to powiedzieć, wobec Ojca Świętego, no bunty niemalże, prawda, pretensje, co on chce zrobić. To przypomina ten akt buntu ludu w Starym Testamencie. Otóż chodziło o to, że zaproponowano, by powrócono do jednego z tłumaczeń i też mamy przecież w Piśmie Świętym. Może przeczytam, bo to będzie korzystniejsze. Więc mamy u Mateusza. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Chyba jest najlepsze tłumaczenie tego. No ale człowiek jak się do czegoś przyzwyczai, to przecież z korzeniami mu tego nie wyrwiemy, prawda? U Łukasza natomiast kończymy. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, więc podobnie. No mnie bardziej takie, no już nie tyle logiczne, ale przekonujące mocno, jest właśnie to zakończenie u Mateusza. I papież miał rację. Wróćmy do początku. Troszeczkę uporządkujemy wtedy swoje myślenie. Tym, czy odmawiamy gorliwie tę modlitwę, czy rozumiemy, co wypowiadamy. Tu zamyślił się niemiłosiernie kiedyś świętej pamięci biskup Zawitkowski, który w takim kazaniu poetyckim zwraca uwagę. Umiem prosić aż do tego stopnia, że jeśli Pan Bóg nie wysłucha mojej prośby, to stracę wiarę. Nie strasz Pana Boga. Czasem przepraszam, rzadko dziękuję. Modlicie się, ale źle się modlicie. To jak? Bądź wola Twoja. A jeśli to nieprawda, to nie mów tego. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Uważaj, co mówisz, bo jeśli Bóg wysłucha, to co? Zobaczymy. I to jest ostrzeżenie numer jeden. Piękne ostrzeżenie. Nie tylko odmawiaj, ale myśl o tym, w jaki sposób odmawiasz, w jaki sposób prosisz, prawda? Jeśli prosisz, żeby przebaczył, no to pamiętaj, bo jak Bóg, jak nie dotrzymasz tego słowa, a Bóg wysłucha, to co? No to uważaj, mówi biskup Zawitkowski. I bardzo słusznie. Z kilkunastu takich wierszy, które przygotowałam, wybrałam trawestację modlitwy Ojcze Nasz w dwóch wersjach. W wersji księdza Pasierba i wersji Anny Kamieńskiej. Bądźmy Państwo łaskawi i posłuchajcie. Ojcze nasz, który jesteś także na ziemi, gdzie Twoje imię święci nie tylko modlitwa, a Twoje królestwo nie szumi w słońcu jak drzewo, lecz milczy w ciemności jak ziarno, gorzkie jak sprawiedliwość i jak świętość twarde. I na skalę wschodzi wbrew nadziei. Ono wyrasta z ziemi i ono zstępuje z nieba. Trudne dla nas jak wiara i niemożliwe jak miłość, która przychodzi mimo wszystko i nas woła. Spraw, niech będzie ono pokusą silniejszą od chleba i niech w nim ostatecznym kształtem stanie się Twoja wola, gdy wiara i nadzieja już przeminą. Miałam tym wierszem zakończyć tę drugą część o modlitwie najważniejszej, jaką przekazał Syn Boga. Ale może zakończę tę część drugą, by jeszcze zostawić trochę minut dla nas ku porozumieniu serc wierszem Anny Kamieńskiej. Przyjdź, królestwo Twoje, władza, która się nie boi poddanych, poddanie władzy, powietrze otwarte bez więzień, sąd niedoraźny, sprawiedliwy deszcz i słońce. Przyjdź, królestwo Twoje, prawda na ustach, chleb, mleko i miód natury, bandaże, oliwa do ran, krzesło dla starca, słowa pokory. A jeśli niemożliwe jest królestwo Twoje, jeśli zadepczą je buty, ledwie zakiełkuje, ukaż nam ranę Twojego boku, krzyż biały, papieża w skrwawionej sutannie. Po tej może refleksji na temat modlitwy przypomnę jeszcze taki modlitwy pańskiej, która jest tym najcudowniejszym pomostem między Bogiem Starego Testamentu, tym Bogiem tak naprawdę opiekuńczym, czułym, tym Bogiem, który stworzył wszystko i podarował człowiekowi w gospodarstwie Bożym. Niestety, człowiek raz po raz zrywa przymierze. Dlatego w tej pańskiej modlitwie błagamy, przyjdź królestwo Twoje. I dla mnie jest to taki pomost, taka kładka bezpieczna między jednym a drugim czasem Boga. Nie wiem jak Państwo. A może jeszcze, już jedna, ostatnia ciekawostka. Modlitwy praojców 3 razy w ciągu dnia. Skoro mówiłam o peruwiańskich, to przecież praojcowie też mają tutaj, niech mają szansę. Abraham rano, Dziękuję Ci, Panie mój Boże, iż dałeś mi wyjść z mroku na światło. Gdy zmierzcha, nie będzie Twoją wolą, abyś dał mi ujrzeć zachód słońca, jak dałeś mi oglądać jego blask. Wieczorem, niechaj będzie przed Tobą wola Twoja, Panie, mój Boże, abyś z mroku wywiódł mnie znów na światło. Proszę Państwa, krótkie modlitwy, krótkie, prostotą swoją trafiają do nie tylko serca, ale do rozumu, co nie zawsze idzie w parze. I zastanawiam się, czy nie gorliwsze one są, te właśnie najprostsze, czy one są nie bardziej żarliwe nawet i niepokorne. Ja niedawno wzięłam do ręki książkę, no książkę, bo w wersji książkowej, tytuł 101 litanii. Na litość boską, kto je zna? I w jakim celu? Dwie. Do Najświętszego Serca Jezusowego i Loretańska. Te dwie są znane. Ale gdzieś te modlitwy uciekają. To wszystko jest rozproszone. Wydaje mi się, że to trzeba gdzieś kiedyś pozbierać. Usiąść, przemyśleć. Raz jeszcze spotkać się z Mojżeszem. A możemy, proszę Państwa, bo ja tu przygotowałam, ale może w trakcie pytań, tytuły książek o Mojżeszu. To postać piękna i ciekawa. Czekam na pytania.
Pani Lucyna, my nie chcemy Pani w ogóle przeszkadzać, bo Pani tak interesująco właśnie mówi, że naprawdę... Ale jeżeli Pani nam może polecić jakąś literaturę, na przykład odnośnie tego dzisiejszego tematu, ja myślę i jestem przekonany, że to dopiero początek spotkania z tym tematem i początek spotkania też z Panią.
Miło mi.
To jest taki balsam dla naszej duszy.
Dla naszych dusz,
tak.
To może podam, tak, jest bardzo ciekawa książka Henryka Chmielewskiego, Prorok. Wydana, no ona już u mnie już jest taka mocno zaczytana. Przez czytelnik wydana w 1971 roku. Ale są takie nowsze książki Howarda Fasta, Mojżesz. Polecam bardzo. Polecam Jana Dobraczyńskiego, Pustynię. I polecam również to Fleck, też się czyta, bo to jest nazwisko, to jest pseudonim z nazwiska, bo on się nazywa, ten autor, Fleckenheimer. Edmund Fleckenheimer. Jest Mojżesz w opowieściach mędrców. I te trzy pozycje, które znam, które wzięłam z półki, naprawdę serdecznie polecam. Bardzo przybliżają historycznie epokę tamtą. No, informują nas o wiele interesujących takich sprawach obyczajowych nawet, których nie znamy przecież, a dzięki którym poznajemy życie z tamtego czasu, prawda? I rozumiemy tamtych ludzi bardziej. Jest też bardzo ciekawa książka Handlera, Abraham, ojciec rodu, Izaak, syn obietnicy. Też polecam. No to, co mam tutaj pod ręką, to polecam, bo ciekawe są. Wierszy tutaj naskładałam wiele, ale mogłabym się już pogubić w tej chwili.
No na ten temat zostało dużo napisane. Zarówno w tych wcześniejszych wiekach, jak i oczywiście w naszej współczesności, bo wiemy, że...
Ale mnie bardziej imponują te starsze epoki. Wtedy, kiedy jeszcze nie dochodziło do takiego buntu wobec Boga. Bo tutaj Pan wspomniał Pan, że jeszcze... No można byłoby się spotkać i mówić, tak, jest to interesujące, kiedy człowiek zaczyna się buntować. Nie tylko tak jak Izrael, nie zgadzamy się, bo mieliśmy przodków, oni nam obiecali, a teraz Bóg tutaj nam wyznacza inną drogę, inną trasę, tak, inne wymagania.
Na pewno.
Ale ten bunt, tragiczny bunt, z tego wynikający z bólu istnienia, jaki jest przede wszystkim w takich dwóch tekstach, no to bym temu poświęciła czas.
No jest taki piękny tekst Czesława Miłosza, nazywa się Economia Divina, czyli boska ekonomia.
Tak, tak.
Zna pani go z pewnością. Tak, tak. Jest to też
ale
bardzo...
ja myślę o innych dwóch tekstach, o innych.
Tak, no ja się spotkałam z tym tekstem wiele, wiele lat temu i pamiętam, że to jest też taki trochę przewrotny tekst, bo można go różnie rozumieć, ale on jest również tekstem, który woła o boski ład i porządek. Właśnie Miłosz również mówi w tym tekście o tym, że nasze życie zostało pozbawione celu, straciło swój całkowity sens. I to jest, wydaje mi się, też taki, no ale to pani mówiła mi, że będziemy mieli jeszcze drugą część, gdzie będziemy omawiać jeszcze inną literaturę, inną poezję. Pani chciała też również zaproponować nam przykłady literackie z kolei z Nowego Testamentu, ale to jest zupełnie inna rzecz.
Nie, to jest nowy wątek, prawda?
Ja bym chciała choćby tą
modlitwą pańską, ale wspomniała pani o Miłoszu.
Tak.
To bardzo dziękuję za to wspomnienie, bo mówiłam o tym, co zasygnalizował Rej, że rozumowi naszemu wszystko jest przeciwne jakby.
Tak, to, tak. I mi się właśnie, jak pani to czytała, mi się zaraz przypomniał Miłosz.
No i Miłosz, a przecież w dwóch wierszach długich, tak. Ja tylko tu mam fragmenty, które bardzo lubię, bardzo kocham wręcz te fragmenty, kiedy w okresie niezwykle trudnym, ciężkim okresie wojny i okupacji. W Malignie 1939 roku jest taki wiersz i podróż. I on w pewnym fragmencie mówi tak, że najpierw złorzeczyłem niemądrze losowi, że małe moje życie wplątał w takie dziwa. W straszliwą wojnę, prawda? Ale konkluzja, że burza, choć zabija jednych, innych uczy, jak szukać miar właściwych i właściwych kluczy, jak życie ludzkie myślami otwierać, co znaczy żyć, co znaczy umierać. A w Malignie 1939 roku, w tych wszystkich częściach, kiedy ta poetycka ilustracja jest taka przerażająca niekiedy w tych fragmentach omawiających rok, bo to tak jakby maligna, tak jakby to nie ten świat, prawda?
Tak.
Kończy znamiennie, optymistycznie. Kiedy jutrzenka wstaje, tobie ranna, błogosławione i wino, i chleb. Odsyła nas, prawda? I pieśń nadbiega z dolin triumfalna, by w ciszy mijał ten, co w boju legł. Pokój na wieki ludziom dobrej woli, wszystkim, co prawdę ziemi poznać chcą, aż jako ziarno bywa od konkolu, od dobra będzie oddzielone zło. Warszawa 1940 roku. I to są te wiersze, które znów sprawiają, że ta podróż w kierunku Starego Testamentu staje się uzasadniona, żeby tam wrócić, żeby tam jeszcze raz wszystko przeżyć i odczytać właściwie.
Tak, to prawda. A ja jeszcze chciałabym tylko, jak już mówimy o ciekawostkach, przeskakując ten temat, to chciałam powiedzieć, że jedynie we włoskim języku zostało zmienione to nowe. I to jest zmienione on od znonci indurre intentazione na non abbandonarci alla tentazione, czyli zniewódź nas na pokuszenie, jest nie opuszczaj nas w tym.
No nie, ale to tutaj. Tutaj
ale to jest rzeczywiście weszło w kościele i w tej chwili rzeczywiście tylko w języku włoskim. To jest interesujące, bo ja wiem, że próbowano to również zrobić w niemieckim.
Nie, ale tu jak się
nie udało.
Wracamy do Mateusza, to jest jasne. To tłumaczenie, bo to jest w ogóle tłumaczenie z różnych języków poprzednich, oczywiście starych języków, ale to jest tłumaczenie najsensowniejsze i ja uważam, że papież Franciszek miał absolutną rację.
Tak, ale tak jak widać, jedynym zmienił jest
włoski. Przeczytać i podporządkować.
Tak, tak.
Miło
tak.
mi, bardzo miło mi.
Dziękuję bardzo serdecznie, ale jeszcze oddamy dosłownie na kilka sekund Natalce głos, bo ona w ogóle dzisiaj jest z nami, a nie miała głosu.
No ja dziękuję serdecznie.
Ja się przysłuchuję tak naprawdę bardzo uważnie, bo wszelkie odniesienia do Starego Testamentu obecnie są mi bliskie, bo zaczytuję się w Starym Testamencie i mam taki plan, żeby do końca przynajmniej przyszłego roku przeczytać cały Testament, więc historia Mojżesza jest mi bardzo bliska i dopiero czytając całą historię od początku, od historii stworzenia i wszystkie dzieje Izraela, tak naprawdę zaczęłam rozumieć, że Pan Bóg pokazywany w Starym Testamencie to nie jest taki surowy, niedostępny ojciec, jak to zwykle się mówi, tylko że ludzie naprawdę mieli bliski kontakt, prorocy w szczególności mieli bardzo bliski kontakt z Bogiem. I cieszę się, że Pani właśnie dzisiaj w tym wykładzie pokazała to właśnie w nawiązaniu też do różnych utworów literackich, które no, są w obecnych czasach powołane. I właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że możemy wrócić do Starego Testamentu jeszcze raz i mam nadzieję, że będziemy mogli to robić częściej i że Pani przyjmie kolejne zaproszenie do naszego radia.
Dziękuję. A ja polecam Pani Natalio, kochana, książkę Ricciottiego Dzieje Izraela. Dzieje Jezusa i Dzieje Izraela.
No, dziękuję, zapiszę sobie.
Ricciotti. Prześlę cały... Sfotografuję, bo mam ją w domu. Sfotografuję i prześlę na WhatsAppa. A już
bardzo
pani, ale ja wszystkim pokażę.
Mamy pani Lucyno, mamy tutaj list od naszej słuchaczki, tak? Która pisze tak. Koniecznie prosimy o drugą część spotkania. Cudne tematy. Mam wrażenie, że nie tylko zapomniane, ale też i celowo pomijane jako nieważne i staroświeckie. Wręcz przeciwnie. To właśnie tutaj w Radio Droga powinna powstać seria takich pogaduszek, bo musimy pokazywać i przypominać prawdziwe wartości. Pani Renata z trzeciej dzielnicy Wiednia. Dziękujemy Pani Renato.
Dziękuję bardzo.
A więc zaproszenie.
Fantastyczne podsumowanie.
Dziękuję.
Zaproszenie.
Postaramy się spotkać.
Nie tylko od nas, ale i od naszych słuchaczy.
No tak.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Ja chciałem tylko przypomnieć Pani, jeszcze tutaj Pani Lucynie, może nie tylko Pani Lucynie, ale nam wszystkim, w piątek, w najbliższy piątek, to jest pojutrze, będziemy mieli bardzo piękną Ewangelię według świętego Łukasza. To by się też, może takie byłoby podsumowanie tego dzisiejszego naszego tematu z 11 rozdziału, werset 25-30. Mianowicie tak brzmi. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój.
No tak. W piątek, tak?
W piątek. W ten piątek będziemy właśnie tą Ewangelię słyszeć, ale piękne podsumowanie. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
A.
To tyle na obecną chwilę. Serdecznie dziękuję.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i no... I do zobaczenia. przyszłości.
Do zobaczenia, do usłyszenia. No może za miesiąc w maju, taki piękny miesiąc, dzień mamy też będziemy obchodzić. Może jakiś temat w tym kierunku pani Lucyno, pani podejmie?
Pomyślę. No, jest oczywiście, że jest to możliwe. Że jest
bardzo
to możliwe.
Się będziemy cieszyć.
Dziękuję państwu. Dziękuję państwu i każdemu oddzielnie.
Dziękuję. Dobrego jeszcze wieczoru. Dobrej nocy pani Lucyno. Pozdrawiamy Polskę i to miejsce, w którym pani obecnie przebywa.